Zanim przejdziemy do tekstu, to chciałbym powiedzieć wstęp, kilka słów wstępu. Więc Pan Jezus, przypomnę, w błogosławieństwach przedstawił nam charakterystykę człowieka należącego do Królestwa Niebios. Pokazał nam, do kogo należy Królestwo Niebios i poprzez te różne błogosławieństwa Pan Jezus pokazał nam, jakie są też wartości Królestwa. To znaczy, że przez te błogosławieństwa widzimy, co jest wartością dla Boga, co jest wartościowe w Bożych oczach. I dalej Pan Jezus pokazał, że odpowiedzią dla świata, który prześladuje sprawiedliwych, jest bycie solą ziemi i światłem świata. A to jest możliwe tylko wtedy, gdy naśladujemy Chrystusa, który jest solą ziemi i światłem świata. Zatem Jezus w kazaniu na górze prezentuje naukę, która jest inna od tej, do której Żydzi byli przyzwyczajeni. Faryzeusze i uczeni w piśmie, czy też inaczej znawcy prawa, byli tymi, którzy kształtowali przekonania religijne Żydów. Chrystus nie pojawił się w takiej teologicznej próżni. Pojawił się w pewnych przekonaniach, które funkcjonowały, które Żydzi mieli, ale jego nauka była czymś nowym dla Żydów. W Ewangelii Marka czytamy odnośnie nauczania Jezusa, że wszyscy byli tak poruszeni, że zaczęli pytać jeden drugiego, co to jest? Jakaś nowa nauka, a przy tym władza. Rozkazuje nawet duchom nieczystym i te muszą go słuchać. Dlatego w uczniach, w ludziach, którzy słuchali Jezusa, musiały się pojawić, zrodzić pewne pytania, na przykład o Stary Testament, czy na przykład o przywódców religijnych, czy też o Królestwo Niebios. Musimy pamiętać, że adresatami tego kazania byli Żydzi, a dla nich prawo mojżeszowe miało fundamentalne znaczenie, tak? W związku z tym ci pierwsi uczniowie Jezusa mogli, czy też nawet musieli zadawać sobie różne pytania w związku z tym, co Jezus prezentował, co dokonywał, tak? Musieli sobie zadawać pytanie, co jest ważniejsze? Kogo należy słuchać w tej sytuacji? Albo jak odnieść się do nauki faryzeuszy i znawców prawa? I patrząc na dzisiejsze chrześcijaństwo, jest to kwestia, która jest nadal ważna. Chrześcijanie do dziś się z pewnymi rzeczami zmagają, nie wiedzą do końca czasami, jak to jest z tym Starym Testamentem. Niektórzy mówią, że jest nam niepotrzebny i dlatego powinniśmy czytać wyłącznie Nowy Testament. Z kolei drudzy mówią, że nie ma różnicy pomiędzy Nowym i Starym Testamentem i powinniśmy je traktować tak samo. Powinniśmy traktować Nowy Testament jako przedłużenie Starego Testamentu. Dlatego Jezus wyjaśnia tę podstawową i zasadniczą kwestię w wersetach od 17 do 20 i przeczytajmy te wersety. Nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. Zapewniam was bowiem, dopóki trwać będzie niebo i ziemia, ważna będzie każda jota i każda kreska prawa, aż wszystko się dokona. Kto zatem rozwiąże jedno z przykazań, choćby z pozoru nieważne, i w ten sposób będzie uczył ludzi, tego w Królestwie Niebios też nazwą nieważnym. Tego natomiast, kto będzie je stosował i innych tego uczył, w Królestwie Niebios nazwą ważną osobą. Powiem więcej, jeśli w swej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Więc zrozumienie tych kwestii, które tutaj wcześniej poruszyłem, bardzo było potrzebne tym słuchaczom Jezusa, ale też to zrozumienie tych kwestii jest potrzebne nam dzisiaj, żebyśmy umieli zrobić właściwy pożytek czy użytek z pism zarówno Starego, jak i Nowego Przymierza. Więc zobaczmy, czego Jezus chce nas z tego fragmentu nauczyć. Standardowo trzy rzeczy. Tak. Więc Jezus Atanach. W wersecie 17 Jezus mówi, że nie przyszedł unieważnić prawa lub proroków. Ale co Jezus ma przez to na myśli? Żydzi, musimy pamiętać, nie znają takiego pojęcia jak Stary Testament. Chyba że są to Żydzi mesjańscy, ale generalnie Żydzi nie mają Starego Testamentu. To jest pojęcie, które używane jest przez chrześcijan, a chrześcijanie używają tego pojęcia z powodu pism chrześcijańskich, które są określone jako Nowe Przymierze, Nowy Testament. Więc to, co dla nas funkcjonuje pod nazwą Stary Testament, dla Żydów funkcjonuje pod nazwą Tanach. Nazwa Tanach to akronim, który pochodzi od pierwszych liter trzech części tej żydowskiej Biblii. Te części to prawo, czyli Tora, prorocy, czyli po hebrajsku Neviim i pisma po hebrajsku Ketuvim. Czyli mamy pierwsze litery z tych haseł, TNH czy też H, i to pamiętamy, że samogłosek generalnie nie ma w języku hebrajskim, znaczy są, ale się nie pisze, tak? Jest wokalizacja. Natomiast więc TNH to inaczej Tanach. I to jest Biblia żydowska. I taki podział trzyczęściowy, no widzimy, funkcjonował w Palestynie za czasów Jezusa i Jezus był doskonale obeznany z tym podziałem. I dowodem na to jest werset 44 i 45 z Ewangelii Łukasza 24 rozdziału. Jest napisane, następnie powiedział, to są moje słowa, które wypowiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co zostało o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy rozjaśnił ich umysły, aby mogli rozumieć pisma. Więc mamy trzyczęściowy podział. Trzecia część, co prawda, jest określona inaczej jako psalmy, a nie pisma. Ale można tak było to zrobić, czy nazwać tę część, ponieważ Księga Psalmów była pierwszą księgą tego zwoju. Na tym zwoju była trzecia część i ona zaczynała się od psalmów. W każdym razie w wersecie 45 te trzy części są określone jako pisma, czyli pisma, które dla Żydów były święte, które pochodziły od Boga i które były przez Boga natchnione, a dla nas jest to Stary Testament. Dla Żydów jest to Tanach. Więc Jezus naucza swoich uczniów, słuchaczy, że nie przyszedł, aby unieważnić prawo mojżeszowe lub proroków. A co z trzecią częścią Tanachu? Co z pismami, czy też co z psalmami? Czy Jezus też ich nie unieważnia? No i trzeba powiedzieć, że Jezus nie unieważnia żadnej części Tanachu, chociaż trzeba przyznać, że nie jest tu wymieniona jego trzecia część, tak, bo się pojawia prawo mojżeszowe i prorocy, ale tak naprawdę nie musi być wymieniona, ponieważ w wersetach 18 i 19 już dalej nie ma mowy o prorokach, jest tylko mowa o prawie mojżeszowym. Więc widać, że Jezus w swojej wypowiedzi nie jest techniczny, nie musi być precyzyjny do bólu. To, co odnosi się do prawa, generalnie można odnieść do całego Tanachu. Łukasz, ten fragment, który przeczytaliśmy, no nam to pokazuje generalnie. Musi się wypełnić wszystko, co jest powiedziane o Jezusie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Więc skoro Jezus przyszedł wypełnić prawo, to też przyszedł wypełnić i proroków, i pisma, czy też psalmy, czyli całe Pismo Święte Starego Testamentu. I więc w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, wskazania na górze, Jezus dwa razy podkreśla, że nie przyszedł unieważnić Tanachu, nie przyszedł unieważnić tego, o czym Tanach mówi. To pokazuje, że Jezus chce, aby ta informacja została zapamiętana. Jeżeli cokolwiek mają zapisać sobie na twardo w głowie, to, że Jezus nie przyszedł po to, żeby unieważnić stare przymierze, dla nas stare. On przyszedł co zrobić? Przyszedł po to, żeby je wypełnić. I jest to bardzo ważne stwierdzenie, jakie pada z ust Jezusa. Jest to stwierdzenie, które pokazuje nam stosunek Jezusa do Pism Starego Testamentu. I w kolejnym wersecie Jezus wyjaśnia, co ma na myśli przez to stwierdzenie. Oczywiście to słowo, że Jezus, czy określenie, że Jezus przyszedł wypełnić Stare Przymierze, czy też prawo, można wpisać wiele rzeczy. Tak? Z perspektywy dokonanego krzyża Pana Jezusa Chrystusa, ale w tamtym czasie ci słuchacze jeszcze tego do końca nie rozumieli, więc tutaj takie minimum podaję, czy ograniczam się do pewnego minimum. Więc werset 18 mówi nam, co Jezus ma na myśli poprzez to, że przyszedł wypełnić Tanach. Zapewniam was bowiem, dopóki trwać będzie niebo i ziemia, ważna będzie każda jota i każda kreska prawa, aż wszystko się dokona. Więc znowu, o co chodzi z tą jotą i kreską? Spójrzmy na hebrajski alfabet. Mamy różne litery i wśród tych liter się pojawia też jota. To jest ta literka i to jest najmniejsza literka z tych wszystkich hebrajskich liter. Więc tutaj, jeśli mowa jest o jocie, to jest mowa o tym znaczku jot. Ale są też i kreski, więc te litery, niektóre litery trzeba składają się z kilku kresek. I na przykład się tą robi literkę zain, tak? To trzeba dwie kreseczki. Oczywiście to można spróbować zrobić jednym machnięciem ręki, ale generalnie jest to ten kreseczka krótsza od jodu. Albo też niektóre litery mają kropeczkę, więc ta kropeczka też jest bardzo ważna, ponieważ ona zmienia trochę wymowę. Tutaj mamy na przykład, różnicę pomiędzy S i Sin i Shin. Kropeczka tylko z drugiej strony, więc niewielka różnica, a dużo zmienia. Więc Pan Jezus mówi, że dopóki trwa niebo i ziemia, no nie przeminie żadna ta najmniejsza literka, ani też najmniejsza kreska czy kropka, z których składają się litery prawa Mojżeszowego, aż wszystko, co jest w prawie zapisane, się dokona. Nic z niego nie może zostać unieważnione. Nawet jedna literka, nawet jedna kreska, to znaczy, że wszystko, co prawo naucza, było, jest i będzie ważne. W ten sposób Jezus utwierdza boski autorytet, czy Boży autorytet nie tylko prawa, ale wręcz całego Tanachu. Ten autorytet Pisma obowiązuje przez cały czas istnienia nieba i ziemi. To jest Boże Słowo i będzie nim przez cały czas trwania życia na ziemi generalnie. Ale z drugiej strony Jezus, mówiąc, że przyszedł wypełnić Tanach, komunikuje, że będzie działał zgodnie, czy też w zgodzie z nim, będzie go realizował, będzie wypełniał wszystkie przykazania. Więc należy od Jezusa oczekiwać, że to Tanach będzie wyznaczał kierunek działania i nauczania Jezusa. Będzie, można powiedzieć, kontrolował. Jezus będzie się poruszał w obrębie tego, o czym mówi Tanach. A też oprócz przykazań musimy pamiętać, że Tanach zapowiada różne rzeczy odnośnie nadejścia Mesjasza. Część z nich już się wypełniła, ale część jeszcze ma się wypełnić i część rzeczy dopiero się wypełni przy końcu dni ostatecznych. Dlatego Tanach należy traktować jak mapę, można powiedzieć, wyznaczoną przez Boga trasą, i dopóki nie dotrze się do końca do mety, to ta mapa jest cały czas potrzebna, żeby cały czas weryfikować tę drogę. A meta będzie wtedy, gdy Bóg zwinie, w cudzysłowie, ten świat i da nowe niebo i nową ziemię. Wtedy ta mapa już nie będzie potrzebna, ale dopóki trwa to, co nazywa się dzisiaj, potrzebujemy tej mapy, potrzebujemy Tanachu, potrzebujemy pism Starego Przymierza. Oczywiście i nowego też. Więc tak wygląda kwestia Jezusa i Tanachu, czy też Starego przymierza Starego Testamentu. Druga kwestia, Jezus, a znawcy prawa i faryzeusze. Więc w 19 wersecie widzimy, że Jezus daje ostrzeżenie, które wynika z tego, co powiedział w wersetach od 17 do 18. I w wersecie 19 czytamy, kto zatem rozwiąże jedno z przykazań, choćby z pozoru nieważne, i w ten sposób będzie uczył ludzi, tego w Królestwie Niebios też nazwą nieważnym. Tego natomiast, kto będzie je stosował i innych tego uczył, w Królestwie Niebios nazwą ważną osobą. Więc o czym Jezus mówi w tym wersecie? No mówi o zasadach, jakie panują w Królestwie Niebios. A konkretnie Jezus mówi o zasadach, które dotyczą nauczycieli, czyli ludzi, którzy nauczają innych w sprawach odnoszących się do Boga, w sprawach odnoszących się do wiary i praktyki. I jakie to są zasady? No mamy dwie tu pokazane. Pierwsza dotyczy tych nauczycieli prawa, którzy rozwiązują przykazania, unieważniają je, osłabiają je. To są nauczyciele, którzy mogą głosić te przykazania, ale w swoim życiu nie stosują się do tych przykazań. W ten sposób je rozwiązują, unieważniają. Tacy nauczyciele w Królestwie Niebios będą nieważni. Tacy nauczyciele nie mają autorytetu, jeśli chodzi o Królestwo Niebios. Natomiast druga zasada dotyczy tych nauczycieli, którzy stosują przykazania i uczą innych je stosować. Tacy nauczyciele mają autorytet w Królestwie Niebios. Tacy nauczyciele będą nazwani ważnymi osobami. A ponieważ Jezus przyszedł wypełnić prawo, to w jakim świetle to go stawia wobec znawców prawa i faryzeuszy? I dlaczego stawia wobec nich? No ponieważ ta grupa religijna była w głównej mierze odpowiedzialna za poglądy religijne Żydów w Palestynie. To ich nauczanie kształtowało religijność Żydów, to oni byli dla Żydów autorytetami w sprawach wiary i praktyki. Ale pytanie zasadnicze, jaki mieli autorytet w Królestwie Niebios? Ci znawcy prawa i faryzeusze, czy byli ważni, czy nieważni? Najprościej mówiąc, jeśli chodzi o tę grupę ludzi, to jest z nimi podwójny problem. Po pierwsze, prawo i przykazania są dla nich wtórne, stały się dla nich wtórne, jeśli chodzi o ważność. To, co było na pierwszym miejscu, to nauka starszych, która została zbudowana, powiedzmy, na bazie prawa mojżeszowego. Stworzyli pewien system religijny składający się z pewnych nakazów i zakazów, który funkcjonował jakby jako nadbudówka do przykazań prawa mojżeszowego. I ci ludzie uczyli innych, że kto funkcjonuje według tego systemu, według tej tradycji, to wypełnia prawo, stosuje prawo. I tak na przykład w tym systemie wymagane było obmywanie rąk po powrocie z rynku, z miasta albo przed jedzeniem. Było bardzo ważne, żeby jak się wróci do domu, żeby te ręce umyć, ale prawo mojżeszowe nigdzie tego nie nakazywało. Albo ta nauka starszych wymagała poszczenia dwa razy w tygodniu, podczas gdy prawo nakazywało post tylko raz w roku. Więc ci znawcy prawa nie byli ekspertami w prawie Mojżesza, ale raczej byli ekspertami w pewnej tradycji, w pewnej nauce starszych, w pewnym sposobie interpretowania tego, jak te przykazania powinno się wypełniać, a ta cała nauka była taką nadbudówką, większą nawet niż te przykazania, które dał Bóg. Więc stosowanie przykazań nie było dla nich tak ważne, co stosowanie się do nauki starszych. Do tej tradycji, którą oni ukształtowali. Więc to jest pierwszy problem. Drugi problem był taki, że ci znawcy prawa i faryzeusze wymagali wiele od swoich słuchaczy, natomiast sami no nie za bardzo się garnęli do stosowania przykazań w swoim życiu. I mówi nam o tym Jezus w Ewangelii Mateusza i prawdopodobnie Jezus wyraża opinię zwykłych czy większości ludzi, którzy znali faryzeuszów czy faryzeuszy. Ewangelia Mateusza 23. Wtedy Jezus przemówił do tłumów oraz do swoich uczniów tymi słowy. Wykładem praw Mojżesza zajęli się znawcy prawa i faryzeusze. Przestrzegajcie zatem wszystkich zasad, które wam podają, lecz z nich samych nie bierzcie przykładu, bo tego, co głoszą, sami nie stosują. Wiążą oni ciężkie brzemiona, trudne do udźwignięcia i kładą ludziom na ramiona. Tymczasem sami nawet małym palcem nie chcą ich podeprzeć. Więc to nam wyraźnie pokazuje, że ci znawcy prawa i faryzeusze no, są tymi, którzy unieważniają przykazania, a w związku z tym w Królestwie Niebios no, są uważani za nieważnych. W związku z tym, jeśli chodzi o Królestwo Niebios, no, nie mają autorytetu do nauczania czy też do mówienia o sprawach wiary i praktyki. I Jezus, chcąc nie chcąc, potwierdza tę myśl w następnym wersecie, w wersecie 20. Powiem więcej. Jeśli w swej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Więc Jezus mówi tu pośrednio, że znawcy prawa i faryzeusze no nie wejdą do Królestwa Niebios. Ich sprawiedliwość jest niewystarczająca, żeby tam wejść. A to rzutuje na całą ich naukę. Jest ona niezdolna wprowadzić kogokolwiek do Królestwa Niebios. Dlatego Jezus ostrzega słuchaczy, aby nie dawali posłuchu naukom, które nie mogą doprowadzić ich do Królestwa Niebios. A taką naukę prezentują znawcy prawa i faryzeusze. Chrystus natomiast dwa razy mówi, że nie przyszedł unieważniać prawa czy proroków. Jezus stwierdza, że przyszedł, aby wypełnić prawo, że przyszedł wypełnić to wszystko, co Tanach o nim mówi. W związku z tym Jezus jest tym, który stosuje przykazania i naucza innych, jak je stosować. I na tym polega wypełnienie Tanachu, a to znaczy, że to On w Królestwie Niebios jest ważny. To On ma autorytet w Królestwie Niebios, jeśli chodzi o nauczanie wiary i praktyki. Trzecia rzecz. Jezus a Królestwo Niebios. Więc wróćmy do 20 wersetu. Jezus powiedział, powiem więcej, jeśli w swej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Więc możemy powiedzieć, że Jezus naucza tu o Królestwie Niebios. Jezus pokazuje, jak człowiek może do tego Królestwa wejść. A przypomnę tylko, że wejście do Królestwa Niebios oznacza przebaczenie grzechów, życie wieczne oraz przyjęcie do Bożej rodziny. Wejście do Królestwa Niebios jest równe zbawieniu, otrzymaniu zbawienia, równe ratunkowi przed wiecznym potępieniem i piekłem. Więc jak człowiek może wejść do Królestwa Niebios? No Jezus mówi tu w sposób negatywny, to znaczy mówi, jak człowiek nie wejdzie do Królestwa Niebios, a nie wejdzie, jeżeli zatrzyma się na sprawiedliwości znawców prawa i faryzeuszy. A już wcześniej zobaczyliśmy, że ich sprawiedliwość no, ma fundamentalne braki. Sprawiedliwość w tym kontekście można określić jako czynienie tego, co się podoba Bogu, co jest Bożą wolą. W ich przypadku to, co robią dla Boga, obarczone jest ogromnymi wadami i brakami i dlatego nie może być przez Boga przyjęte. Apostoł Paweł w liście do Rzymian wyjaśnia nam, na czym polega ich problem. Już, co prawda, już wcześniej widzieliśmy, ale Paweł jeszcze dodaje. Przyznaję, list do Rzymian, 10 rozdział, przyznaję bowiem, że mają gorliwość dla Boga. Nie opiera się ona jednak na właściwym poznaniu. Nieświadomi, na czym polega sprawiedliwość Boża, skupieni na ustanowieniu własnej, nie podporządkowali się sprawiedliwości Bożej. Paweł mówi, że Żydzi mają gorliwość dla Boga, ale ta gorliwość nie idzie w parze z poznaniem Boga, ta gorliwość nie wynika z właściwego poznania Boga. To pokazuje, że nie rozumieją, czy też nie są świadomi, na czym polega sprawiedliwość Boga, nie są świadomi tego, co jest Bożą wolą. Skupili się zamiast tego na ustanowieniu własnej sprawiedliwości. Czyli wymyślili cały system, dzięki któremu będą mogli wejść do Królestwa Niebios, czy spełniając ten system. Skutek jest taki, że no nie podporządkowali się sprawiedliwości Bożej. W związku z tym nie mogą wejść do Królestwa Niebios. Zatem jak człowiek może wejść do Królestwa Niebios? No Jezus mówi, że trzeba posunąć się dalej w swojej sprawiedliwości niż znawcy prawa i faryzeusze. Jak to zrobić? Trzeba zmienić nauczyciela. Trzeba zmienić nauczyciela na takiego, który przyszedł po to, aby prawo wypełnić, a nie unieważnić. Znawcy prawa i faryzeusze są tymi, którzy prawo unieważniają, natomiast Jezus jest tym, który przyszedł po to, żeby prawo wypełnić. Więc jest ogromna różnica pomiędzy Jezusem a znawcami prawa i faryzeuszami, a to znaczy, że idąc za Jezusem, za Jego nauczaniem, człowiek posuwa się dalej w swojej sprawiedliwości niż znawcy prawa i faryzeusze. A to z kolei prowadzi do wniosku, że człowiek może wejść do Królestwa Niebios tylko wtedy, kiedy stosuje nauczanie Jezusa, kiedy stosuje na przykazania Jezusa z Nazaretu, Bożego Syna, Chrystusa Pana. Tylko stosowanie Jego nauki daje człowiekowi zbawienie. Więc zobaczyliśmy, że Jezus nie przyszedł, aby unieważnić Tanach, czyli Stary Testament, ale przyszedł go wypełnić. I Chrystus uczy nas, że Tanach będzie obowiązywał chrześcijan, dopóki trwa niebo i ziemia. Pisma Nowego Przymierza, Nowego Testamentu pokazują nam, że autorzy tych pism uważali Tanach za natchniony przez Boga, uważali go za tekst autorytarny dla wiary i praktyki. Dlatego Biblia, czyli Pismo Święte, składa się zarówno ze Starego, jak i Nowego Przymierza. Jest to jedna księga. A to znaczy, że Tanach ma taki sam autorytet jak Nowe Przymierze i na odwrót. Dlatego nie wolno nam odrzucać Starego Testamentu, żadnej części. Powinniśmy go znać i rozumieć. Bez jego znajomości, no czasami ciężko zrozumieć pewne rzeczy, które są opisane w Nowym Przymierzu. Ale też trzeba pamiętać, że to Jezus daje właściwą wykładnię Starego Przymierza, dlatego potrzebujemy Nowego Przymierza, żeby właściwie zrozumieć Stare. Jaki jest twój stosunek do Biblii, a konkretnie do Starego Testamentu, do Tanachu? Jezus też w tym fragmencie pokazuje nam, kto i co powinny być naszymi autorytetami w sprawach wiary i praktyki. To znaczy, że Jezus pokazuje nam, kogo powinniśmy słuchać, aby wejść do Królestwa Niebios. A żeby wejść do Królestwa Niebios, to trzeba słuchać Jezusa Chrystusa, Jego nauki. A z kolei Jego nauka, to zwracamy to Pismo Święte, to Biblia. Nauka Chrystusa jest w Biblii. A jeżeli ktoś naucza i mówi, że to jest nauczanie Jezusa, a tego nie ma w Biblii, to taki człowiek jest fałszywym nauczycielem, zwodzicielem. Dlatego znajomość Pisma jest w chrześcijaństwie tak istotna. Znajomość Pisma była ważna dla Żydów w Starym Przymierzu, ale też znajomość Pisma jest ważna, powinna być ważna dla chrześcijan, dla tych, którzy żyją, można powiedzieć, w Nowym Przymierzu. Dlatego apostoł Paweł napisał do Tymoteusza takie słowa. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział. Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. Zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Więc tutaj oczywiście apostoł Paweł ma na myśli Tanach, ale on dodaje też Ewangelię, o czym usłyszałeś i skąd, i jeśli chodzi o źródło, to jesteś dobrze poinformowany w tym, czego się nauczyłeś i od kogo się nauczyłeś, a był uczniem apostoła Pawła, więc on jest ugruntowany w Ewangelii i zna Pisma Święte i to stanowi całość generalnie, Stare i Nowe Przymierze i to jest potrzebne każdemu. Więc sama znajomość Pisma Świętego czy też Biblii nie zbawia. To, że ktoś zna Pismo Święte, to nie znaczy, że jest z automatu zbawiony. Jest wielu muzułmanów, którzy Biblię mają, można powiedzieć, w tym paluszku. I są gotowi do dyskutowania i są gotowi do obalania chrześcijaństwa na rzecz islamu. Więc sama znajomość nikogo nie zbawia. Ale bez znajomości pewnych faktów z Biblii nie można być zbawionym. Żeby uwierzyć w Jezusa, trzeba o Nim usłyszeć. Trzeba usłyszeć to, co mówi o Nim Biblia. A jeśli człowiek rozumie i stosuje to słowo, to jego sprawiedliwość posuwa się dalej niż sprawiedliwość znawców prawa i faryzeuszy. I taki człowiek wchodzi do Królestwa Niebios. Kto jest twoim nauczycielem? Czy ten nauczyciel unieważnia Pismo, czy może utrwala jego autorytet? Pan Jezus ustanowił apostołów, proroków, ewangelistów, pastorów i nauczycieli. Ale czy to znaczy, że należy bezkrytycznie przyjmować wszystko, co głosi osoba, która podaje się za, a niech będzie, apostoła, ewangelistę, proroka, pastora, tak, czy nauczyciela Słowa Bożego? Nie. Nie można bezkrytycznie przyjmować wszystkiego. Trzeba wszystko sprawdzać. Jan w pierwszym liście Jana w 4 rozdziale napisał: drodzy, przestańcie wierzyć każdemu duchowi. Raczej badajcie duchy, czy pochodzą od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Ducha Bożego rozpoznaje się w ten sposób. Wszelki duch, który przyznaje, że Jezus jest Chrystusem i że przyszedł w ciele, jest z Boga. Wszelki duch natomiast, który tego o Jezusie nie wyznaje, no nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym usłyszeliście, że ma przyjść i już teraz jest na świecie. Więc Jan podaje pewne kryteria rozpoznawania duchów, ale trzeba pamiętać, że duch antychrysta będzie stosował różne nauki, byle tylko zwieść i wybranych. Nie będzie się ograniczał tylko do nauki, która kwestionowała to, że Jezus przyszedł w ciele. Czy że Jezus jest Chrystusem. Ale to, co istotne, to fakt, że Słowo Boże, że Biblia daje konkretne wskazówki, które pozwalają rozeznać, czy dana nauka pochodzi od Boga, czy też nie. I ten fragment pokazuje nam, że działanie Ducha Bożego zmierza ku czemu? Ku ugruntowywaniu wiary w Chrystusa i Jego nauki. Ugruntowywaniu dzieła Pana Jezusa Chrystusa. A jeśli nauka nie pochodzi z Pisma, to znaczy, że nauczyciel, który ją głosi, od Chrystusa nie pochodzi. Dlatego należy badać, sprawdzać nauczycieli, co głoszą i czy jest to zgodne z nauczaniem Chrystusa. Ale jeśli jest to nauczyciel, który głosi naukę Chrystusa, to jaka powinna być twoja reakcja? Powinieneś tę naukę przyjąć i stosować w swoim życiu, bo to nie jest nauka tego nauczyciela, ale Chrystusa. Czego jesteś nauczany? Kolejne ważne pytanie. Czego jesteś nauczany? Chrystus podczas ostatniego spotkania ze swoimi uczniami przykazał im, aby poszli na cały świat i czynili uczniami innych, aby chrzcili w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczyli przestrzegać wszystkiego, co przykazał. Więc czego jesteś nauczany? Czy tego, co Jezus przykazał, czy może jakichś innych rzeczy, których nawet w Piśmie nie ma? Czego jesteś nauczany? Bardzo ważne pytanie. Jeśli chcesz wejść do Królestwa Niebios, jeśli chcesz być zbawiony, to Chrystus dziś mówi ci, żebyś nie miał żadnych innych pośredników do Boga, jak tylko Jego samego. To, czego potrzebujesz, to Jezus Chrystus i Jego nauka, Jego przykazania. On jest tym, który przyszedł wypełnić prawo proroków i Pisma. I Bóg potwierdził to wielokrotnie. Potwierdził to w bezpośredni sposób, kiedy przemówił z nieba i powiedział, że to jest Jego umiłowany Syn i żeby Jego słuchać. Potwierdzał to przez cuda, których Jezus dokonywał. I finalnie potwierdził to, wzbudzając Jezusa z martwych. Więc jeśli masz jakiś swoich znawców prawa i faryzeuszy w swoim życiu i idziesz za ich tradycją, za ich nauką wypaczającą przykazania, to odrzuć ich wszystkich, ponieważ idąc za nimi, czy naśladując ich do Królestwa Niebios, nie wejdziesz. Ale jeśli pójdziesz za Jezusem z Nazaretu, który jest Chrystusem Panem, jeśli idziesz za Nim, to do Królestwa na pewno wejdziesz. I Królestwo Niebios stanie się Twoim dziedzictwem na wieki. Za kim idziesz? Kto jest Twoim nauczycielem? I czy wejdziesz do Królestwa Niebios? Kluczowe pytania, jakie należy sobie postawić. Pomódlmy się.